Agrobiznes.
Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry, program realizuje Piotr Król. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się o poranku, a przed nami wtorek, 3 czerwca. Zapraszamy na kolejne wydanie. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Między innymi powiemy o integrowanej ochronie roślin.
Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są, różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeny czy szkodniki. Patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem.
Będzie też o monitoringu zatruć pszczół i współpracy pszczelarzy i rolników.
Ona nie zginęła w wyniku działania tego środka, tylko zginęła tylko dlatego, że pozyskała obcy zapach, więc to też musimy brać pod uwagę. A najlepiej jak ktoś współpracuje. Mamy mnóstwo rolników, którzy mają również pasieki. Tak? Mamy rolników, którzy współpracują z pszczelarzami i ta współpraca naprawdę dużo pomaga, bo jeżeli rolnik chce wykonać zabieg...
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o oznakowaniu żywności, a na zakończenie o wsparciu na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych ruszył nabór wniosków. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzamy, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni dla województwa lubelskiego, a tutaj i słońce, i chmury, przelotne opady deszczu, nawet burze i bardzo ciepło, druga połowa tygodnia gorąca i upalna. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje skraj wyżu. Z zachodu napływa ciepła masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po nocy z przelotnymi opadami i burzami. Dziś w dzień słońce na przemian z chmurami, do tego przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 do 22, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. W nocy pogodnie z temperaturą minimalną do 11 stopni, a środa słoneczna, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, temperatura maksymalna od 23 do 24, wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Noc ze środy na czwartek bardzo ciepła i burzowa, temperatura minimalna od 15 do 16 stopni. W czwartek zachmurzenie na ogół umiarkowane, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. I gorąco, temperatura maksymalna od 26 do 28, wiatr słaby, umiarkowany południowo-zachodni, podczas burz porywy do 75 km na godzinę. Kolejna noc z czwartku na piątek burzowa z temperaturą od 14 do 15 stopni, niespokojnie pogodowo także w piątek w ciągu dnia. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem i gorąco, temperatura maksymalna od 25 do 27, wiatr słaby, umiarkowany południowo-zachodni, podczas burz porywy do 65 km na godzinę. A co przyniosą kolejne doby? Niewiele się zmieni i tak w nocy z piątku na sobotę bardzo ciepło na termometrach do 17 stopni i burzowo. W sobotę upalnie, zachmurzenie na ogół umiarkowane, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do nawet 30 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy do 75 km na godzinę. W nocy z soboty na niedzielę również burzowo. Temperatura minimalna od 17 do 18 stopni, a także w niedzielę. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 23 do 26, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o niechemicznej ochronie roślin. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin we wtorek, 3 czerwca. W rolnictwie precyzyjnym nawożenie to dostarczanie do gleby optymalnych ilości nawozów przy uwzględnieniu jej zasobności w składniki, co pozwala uzyskać odpowiedni plon bez szkodliwego wpływu na środowisko, bowiem podczas konwencjonalnego nawożenia i ochrony roślin może dochodzić do niedostatecznego dawkowania lub też przedawkowania środków plonotwórczych, co może wpływać niekorzystnie na ekosystem, dlatego ważne jest ich odpowiednie stosowanie. A przy uprawie roślin nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych, tylko wykorzystywać różnego rodzaju inne metody. W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne, agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne czy też hodowlane, mówi dr inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Chodzi o to, że po prostu są odmiany odporne. Czy też odmiany może całkiem odporne, to rzadko się kiedyś tak zdarza. Na ogół są odmiany o mniejszej podatności na szkodniki czy na grzyby. czyli mają taką genetyczną odporność. Ta genetyczna odporność polega na tym, że już ktoś gdzieś kiedyś w laboratorium wyhodował, czyli w procesie różnych mieszanek, różnych procesów zapylania odpowiedniego, te odmiany są już wyprodukowane takie, żeby były odporne. Na przykład tak jak mówimy o jabłkach, że są odporne na przykład na parcha. Nie? Wiadomo, że nie będą chorowały na parcha, no i dzięki temu na przykład nie musimy ich te 20 oprysków robić na parcha na przykład w ciągu sezonu. Nie? Dzięki temu. Nie? Czyli odmiany odporne, naturalnej odporności na jakiegoś patogena czy szkodnika, one oczywiście będą w tym momencie mniej wymagające, jeśli chodzi o opryski później. Nie? Czyli metoda hodowlana. Jedna z metod ochrony roślin, metoda hodowlana, czyli genetyczna. I oczywiście my wiemy, że szukając jakichś roślin, czy to roślin na balkon, surfini, których nie chcemy pryskać, no bo na balkonie, no to to jakoś tak nie bardzo nam to pasuje, a sąsiedzi patrzą i też nie są zadowoleni, więc zapach też jest nie zawsze fajny, więc szukamy surfini, które na przykład nie będą wrażliwe na przykład na mączniaka, nie? Więc wybieramy sobie takie odmiany odporniejsze. Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeny czy szkodniki. I patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem odporny na mączniaka, czy pomidor odporny na jakiegoś tam, ma jakąś tam chorobę. Nie? I w tym momencie, wiedząc o tych genach odporności, wybieramy te odmiany. No chyba, że nam bardzo zależy na jakiejś odmianie, która jest bardzo dla nas smakowita, bardzo super, świetna i tak ją bardzo lubimy, że się nie możemy powstrzymać, żeby jej nie kupić. No to wtedy kupujemy, no ale wiemy też, mamy wtedy świadomość, że powiedzmy odmiany takie, powiedzmy z tych starych znanych odmian jabłoni, McIntosh czy Lobo, no wiadomo, że one są bardzo podatne na patogeny grzybowe, nie? Więc w tym momencie chcemy mieć je ładne, smakowite, smaczne, no to trzeba je troszeczkę opryskać. Nie? Więc tutaj jakby coś za coś. Nie? Tutaj jakby nie da się zjeść ciasko i mieć ciasko. Nie? Trzeba tu jakiś wybór dokonać. Tak, i to jest metoda hodowlana ochrony roślin.
Inne metody niechemiczne w ochronie roślin to między innymi metody mechaniczne, biologiczne, agrotechniczne czy fizyczne. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6. Już za chwilę powiemy o oznakowaniu żywności.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Artykuły spożywcze dostępne w handlu muszą być odpowiednio oznakowane, dlatego warto czytać etykiety na opakowaniu, by mieć świadomość tego, co spożywamy. Obowiązkowo muszą być tam wyszczególnione wszystkie składniki, które zostały użyte w produkcji, w tym alergeny, które dany produkt może zawierać. Muszą być one także odpowiednio wyeksponowane. Na etykiecie znajdziemy m.in. takie dane jak nazwa produktu, warunki przechowywania oraz wykaz składników. Na pierwszym miejscu musi się znajdować ten, którego w produkcie jest najwięcej. Natomiast wykazu składników nie muszą mieć artykuły jednoskładnikowe, np. masło, mleko czy śmietana.
Producent ma obowiązek znakowania wszystkich produktów spożywczych także składem, czyli składnikami, które występują w danym produkcie spożywczym.
Doktor inżynier Agnieszka Latoch, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Obowiązkowe jest, aby podać przed wykazem składników sformułowanie składnik lub też jakieś inne sformułowanie, które zawiera wyraz składnik. Nie trzeba jednak we wszystkich przypadkach podawać składników danego produktu spożywczego. Nie jest to wymagane w przypadku świeżych owoców i warzyw, w przypadku sera, masła, śmietany czy też mlecznych napojów fermentowanych. Nie trzeba również podawać składników w przypadku żywności, która zawiera jeden składnik, jak na przykład mleko, czy sól, czy cukier. Gdy nazwa składnika jest też taka sama jak nazwa żywności, czy nazwa produktu, również nie trzeba podawać wykazu składników. Natomiast składniki podaje się w kolejności ich ilościowego występowania. Producent nie musi konkretnie napisać, ile jakiego składnika jest, natomiast podaje składniki, które występują w danym produkcie, od składnika, który występuje w największej ilości, do składnika, który występuje w najmniejszej ilości. W przypadku, gdy dany składnik jest wymieniony w nazwie lub umieszczono jego obrazek na etykiecie, wtedy producent musi podać jego zawartość. I takim przykładem mogą być na przykład śledzie z kurkami. Tutaj producent musi wskazać, jaka jest w danym produkcie zawartość śledzi, a jaka jest zawartość kurek, które dodał do produktu.
Żyj zdrowo
Na etykiecie znajdziemy też wykaz alergenów, które nie są wskazane dla osób uczulonych na pewne składniki diety czy z nietolerancją żywieniową. Muszą się one w sposób szczególny wyróżniać od pozostałych informacji, na przykład zapisane inną czcionką czy kolorem tła. Możemy też spotkać informacje o śladowych ilościach substancji alergennych, choć powszechnie wiadomo, że nie są one wykorzystywane w procesie technologicznym danego produktu.
Bardzo istotną kwestią w przypadku znakowania składem surowcowym jest wyróżnianie składników alergennych lub tych, które powodują reakcję nietolerancji. W rozporządzeniu unijnym jest ich wymienionych 14. Między innymi są to zboża zawierające gluten, skorupiaki, jaja, orzeszki ziemne, soja, mleko, orzechy, seler, gorczyca, sezam i tym podobne. I jeżeli którykolwiek z tych produktów występuje w żywności, producent musi oznakować ten składnik w jakiś bardzo wyróżniający się sposób. Może to być na przykład pogrubiona czcionka, wyróżniona kolorem, czy też podkreśleniem. Jest to bardzo istotne, szczególnie dla osób, które cierpią na jakąś nietolerancję pokarmową, czy też są alergikami.
A wszelkie nieprawidłowości co do jakości produktu lub jego oznakowania możemy zgłosić do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin. Już po przerwie powiemy o współpracy rolników i pszczelarzy. Wtorkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 3 czerwca. Pszczoły to cenne zapylacze, które pełnią niezwykle istotną rolę w całym ekosystemie. Nie może ich zabraknąć w naszym środowisku. To one między innymi odpowiadają za zapylenie roślin i dzięki pracy pszczół mamy dostęp do wielu owoców czy warzyw. Eksperci przestrzegają jednak, że może się to zmienić, bo od kilku lat pszczół ubywa. Dlatego musimy dbać o te cenne zapylacze, bo bez nich nie będzie i nas, a czyha na niewiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są chemiczne opryski. Zatruty nektar, który pszczoły pobierają z kwitnących roślin, zabija je lub osłabia. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie prowadzi m.in. monitoring zatruć pszczół, mówi Mirosław Nakonieczny, kierownik działu ochrony roślin i nawozów.
Generalnie wygląda tak, że przepisy w zakresie stosowania środków ochrony roślin mówią, że należy wykonać tak, by nie stwarzać zagrożenia życia, ludzi, zdrowia, zwierząt i dla środowiska. Ogólny zapis, który nam nie precyzuje nic praktycznie, tak? Mówimy, że mamy zastosować środek, żeby było bezpiecznie. A jak stosować go bezpiecznie dla pszczół, dla zapylaczy? Najważniejszą zasadą jest to, żeby nie wykonywać zabiegów na kwitnące rośliny. Tak, zarówno te uprawne, jak i chwasty, jeżeli są chwasty kwitnące w uprawie, to również nie powinniśmy wykonywać zabiegów w trakcie oblotu tych zapylaczy i pszczół. Czyli jeżeli rolnik wchodzi na pole, ma kwitnące chwasty czy jakąś roślinę i widzi, że tam są te pszczoły i zapylacze, to tego zabiegu nie wolno tam wykonać. To jest kluczowa zasada, bo najwięcej właśnie zagrożeń jest w momencie, kiedy zabieg zostanie wykonany na kwitnących roślinach. Rolnicy tłumaczą się tym, że nie ma w pobliżu żadnych pasiek, on nie widzi tutaj, żeby ktoś miał pszczoły, tak? Ale pszczoły potrafią po pożytek lecieć 3 km w linii prostej. Także tych pasiek może nie być widać, bo ktoś będzie miał gdzieś u siebie przy domu, a ta pszczoła tak poleci do pożytku 3 km. Więc jest to odległość duża. Druga rzecz, którą musimy zastosować, to sprawdzić, to jest etykieta. Zawsze etykietę czytamy. Czy jest tam okres prewencji dla pszczół, czyli okres od czasu dostosowania tego środka do czasu, kiedy nie powinna się pojawić tam pszczoła na tej plantacji. Ale często w zapisach w etykiecie mamy zapis, że okres prewencji nie dotyczy. Myli to ludzi strasznie, bo jeżeli okres prewencji nie dotyczy, to człowiek powie, no to skoro nie dotyczy, to ja wykonam sobie zabieg w dzień, bo widocznie ten środek nie stwarza zagrożenia dla zapylaczy czy dla pszczoły. I to jest mylna informacja. Dlaczego? Dlatego, że ten środek będzie stosowany i pszczoła przeleci, tak, przez ten środek czy w oparach tego środka, to ta pszczoła nie padnie w wyniku działania tego środka ochrony roślin, bo to będzie, nie będzie środek toksyczny dla pszczół. Będzie to środek fumigant jakiś, czy jakiś środek, który będzie działał prewencyjnie. Natomiast pszczoła pozyska zapach obcy, i strażniczka ulu nie wpuści tych pszczół do ulu, bo powie, że to jest osobnik obcy. I mamy wtedy upadek pszczół przy ulu. Ludzie nam, pszczelarze, zgłaszają, że nagle ma upadek pszczół, osypały się pszczoły, mamy bardzo dużo pszczół nie zostały wpuszczone do ulu, coś się zadziało. No i wtedy jest problem, tak? Środek bez prewencji zastosowany w dzień, pszczoła zdobyła obcy zapach, nie została wpuszczona do ula, nie ma, tak, pszczoły. Ona nie zginęła w wyniku działania tego środka, tylko zginęła tylko dlatego, że pozyskała obcy zapach, więc to też musimy brać pod uwagę. A najlepiej jak ktoś współpracuje. Mamy mnóstwo rolników, którzy mają również pasieki, tak? Mamy rolników, którzy współpracują z pszczelarzami i ta współpraca naprawdę dużo pomaga, bo jeżeli rolnik chce wykonać zabieg i widzi, że temperatura jest 15-16 stopni, to ta pszczoła już lata, ona już jest. Ale jak ta temperatura spadnie poniżej 13 stopni, to ta pszczoła już wraca do ula. Najlepszy kontakt jest do pszczelarza. Słuchaj, dasz mi znać, kiedy te pszczoły wrócą, tak? I oni chętnie mówią, tak, słuchaj, pszczoły mi wróciły, pszczoła nie lata, możesz jechać ten zabieg wykonać. I tu jest obopólna korzyść, tak? Ja wykonuję ten zabieg w kwitnących roślinach. Są pszczelarze, którzy wstawiają wręcz w kwitnące rośliny ule, no bo ta pszczoła ma blisko pożytek, ma dużo miodu, w rzepakach stoją pszczoły i się tam nic nie dzieje. Tylko jest współpraca. Pszczelarz i wykonanie zabiegu, tak? Da się to zrobić i można to wykonać.
Przy idealnej współpracy rolników i pszczelarzy można chronić te zapylacze, a każdy upadek pszczół należy zgłosić. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6 powiemy jeszcze o wsparciu na zalesianie. Na zakończenie agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Ruszył nabór wniosków o środki unijne na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie interwencje są realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. I tak dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 może być przyznane rocznie maksymalnie do 40 hektarów w ramach danej interwencji. Standardowo dotyczy gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka, natomiast w przypadku wsparcia na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych, dofinansowaniem objęte są także grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej zarządzanej przez spółkę. Co istotne, o pomoc na te inwestycje nie mogą się starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. Jeden formularz umożliwia ubieganie się o wsparcie na wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, założenie systemu rolno-leśnego i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym jest prowadzona działalność rolnicza oraz zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Nabór potrwa do 31 lipca. Szczegóły w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie arim.gov.pl. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Agrobiznesu we wtorek 3 czerwca. Ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. Wcześniej na naszej antenie wiadomości, a na kolejny Agrobiznes zapraszam jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Agrobiznes.